List do Efezjan, 4 rozdział. Przeczytam od pierwszego do końca. Tak, od pierwszego do końca. Najpierw. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich miłości, usilnie starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego powiedziano, gdy wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza niż to, że i zstąpił do niższych części ziemi. Ten, który zstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko wypełnić. On sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi wokoło przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie błędnych metod, ale we wszystkim jako prawdomówni w miłości rośli w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spajane i wiązane przez każde wzmacniające się je ścięgno, zgodnie z działaniem w mierze właściwej dla każdej części, przyczynia się do wzrostu ciała dla własnego zbudowania w miłości. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już więcej nie postępowali, jak postępują poganie w próżności swego umysłu. Ociemniali w rozumowaniu z dala od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez niewrażliwość ich serca. Oni to, wyzuwszy się z uczuć, oddali się rozpuście w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, kiedy o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, niszczonego według zwodniczych rządz, a poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdy każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i gwałt, i gniew, i krzyk, i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was z wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Kiedy rozmawialiśmy z bratem wczoraj, to rozmawialiśmy również o Kościele. Rozmawialiśmy o Kościele jako o ciele. I wtedy przypomniał mi się mój wnuczek. I to, że on rośnie. Taki chłopczyk, który jeszcze do niedawna tutaj głową do tej ławy nie dosięgał, teraz już jest znacznie wyższy. I tak sobie przypomniałem, że przecież on się tak foremnie rozwija. I teraz, jak mówimy o ciele, to ciało, któremu Bóg daje wzrost, powinno się rozwijać właśnie w taki sposób, foremnie. Gdybyście zobaczyli na przykład człowieka, który ma jedną rękę dłuższą, drugą krótszą, albo jedną nogę dłuższą, drugą krótszą, no to przecież wiadomo by było, że to ciało nie rośnie normalnie, prawda? I tak, kiedy rozmawiamy, czy kiedy myślimy sobie na temat ciała Chrystusa, no to jednomyślny wzrost powoduje foremność. I wtedy widać, że to jest ciało, które rośnie normalnie. Natomiast jeżeli jeden członek jest dłuższy, drugi krótszy, to wiadomo, że no widać po prostu, że to nie jest foremny wzrost. Tempo tego wzrostu jest tak różne, że ciało ulega deformacji. I właściwie w tym rozdziale jest opisany taki proces wzrostu i warunki wzrostu tego ciała. I to była ilustracja, jak widać to, w jaki sposób Bóg stworzył ciało, jak to jest niesamowita ilustracja obrazu i wzrostu Kościoła. I na początku tego rozdziału jest napisane to, do czego Paweł zachęca, bo on w pierwszych trzech rozdziałach napisał o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach Pan Bóg różnych ludzi powołał. Potem mówi, w jaki sposób poganie dołączyli do Kościoła, jaka jest tajemnica Chrystusa, tajemnica Kościoła. To wszystkie pierwsze trzy rozdziały. I teraz mówi, jak to wszystko ma wzrastać. I od początku rozdziału mówi tak: zachęcam was zatem, więzień w Panu, żebyście postępowali w sposób godny powołania, w którym zostaliście powołani, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Jest, tak jak czytałem ten cały rozdział, jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że nie wiem, jak pamiętacie, w pewnych miejscach Pan Jezus zwracał się do uczniów i pytał się ich o taką rzecz na przykład. Ile koszy wam zostało resztek? No i oni mówią 12. I on się pytał, co, jeszcze nie rozumiecie? I dla nas to jest dziwne pytanie, ale dla nich to pytanie było normalne, dlatego że dla nich liczby się też liczyły. Czyli jeżeli coś było 12, to się liczyło. Trzeba było na to zwrócić przynajmniej uwagę. Jeżeli coś wynosiło 7, to też się liczyło. I mamy przykłady na to. Jeżeli coś miało liczbę 3, też się liczyło. W związku z tym oni powinni byli zwrócić na to uwagę. I w tym rozdziale jest takie wyrażenie, które brzmi jedni drugich. I to wyrażenie jest użyte 3 razy. I zanim będziemy mówić po kolei, w którym miejscach ono jest użyte, no to Paweł mówi o tym, żeby postępować w sposób godny powołania. Czyli najpierw nas powołał, o czym pisze w pierwszych trzech rozdziałach, ale potem mówi, że nasze postępowanie powinno być godne. Godne powołania, czyli jak to nawet niewierzący już wiedzą, że szlachectwo zobowiązuje. Jest takie powiedzenie, nie? Czyli należy żyć w sposób godny tego, że jest się kimś, kto został powołany. A zostaliśmy przez Pana Jezusa powołani, w związku z tym powinniśmy żyć w sposób godny tego. I teraz jak to robić? Ano z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością i teraz znosząc jedni drugich. Czyli wracamy do stwierdzenia, że jesteśmy my. Czyli to określenia jedni drugich oznacza, że Kościół jest, to właśnie jesteśmy my. I dalej jest napisane, bo tu jest napisane znosząc. Dalej jest napisane usilnie starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Czyli można powiedzieć, dobrze, ja będę czekał na to, aż Pan Bóg coś takiego ze mną zrobi, że zacznę z pokorą i łagodnością i z cierpliwością znosić brata, znosić siostrę. Tylko że tutaj tak nie jest napisane. Ten sposób, czy postępowanie godne powołania polega na tym, żeby wykorzystywać to, co zostało nam już dane. Wykorzystywać z pokorą, łagodnością, usilnie się starać. Dlaczego? Dalej mamy napisane tak, czwarty werset. I od tego się zaczyna. Jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, we wszystkich i przez wszystkich. A dalej w 7 wersecie jest napisane: każdemu zaś z nas dana została łaska według miary daru Chrystusa. Czyli zostało nam dane coś, czyli łaska, od kogoś, kto może wszystko. I tak naprawdę nikt nie może się usprawiedliwiać albo zasłaniać tym, że on nic nie może, bo on dostał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. To już po prostu mamy. Pytanie tylko, na ile chcemy to wykorzystać, współpracować, używać. Tu jest ciekawa rzecz, ponieważ mamy 7 czynników, które tu są określone, wymienione jeden po drugim, i te 7 czynników po prostu określają, czym jest Kościół. Czyli co ma Kościół jako całość. Jest jednym ciałem, ma jednego ducha, jedną nadzieję, jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest i jednego Boga i Ojca wszystkich. 7. I teraz ten Ojciec, Bóg i Ojciec wszystkich, jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I teraz, ponieważ każdemu została dana łaska według miary daru Chrystusa, w związku z tym możemy się usilnie starać w duchu, możemy to robić w jedności i możemy to robić w spójni pokoju. Spójnia to jest to samo mniej więcej, co to, co spaja na przykład, nie wiem, cegły. Więc jeżeli nie ma pokoju, no to nie będzie spoiwa. W związku z tym budynek się zawali. Ale ta spójnia musi być zachowana w duchu. To nie jest spójnia, która jest zachowana w jednomyślności według ciała. To nie jest taka spójnia, która polega na jednomyślności poglądów. Mamy identyczne poglądy i dlatego jesteśmy jedno. Panu Bogu nie o to chodzi. Natomiast mamy wszystko, co nam jest potrzebne. I dlatego, tam jest dalej napisane, dlatego powiedziano, gdy wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. To jest cytat 68 psalmu, gdzie jest ogólnie napisane, że Pan Bóg jest zwycięzcą i On korzysta z darów, jest takie tłumaczenie wersetu 19, korzysta z darów, które ludziom dał. I teraz jeśli wstąpił, to i wstąpił do niższej części ziemi. U Piotra to jest napisane, co to znaczy. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił, a potem wstąpił na wysokość. I wszystko wypełnił. No i teraz tak, 11 werset. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. I po co? No tu są wymienione, jest wymienionych kilka służb. Ale po co on wyposażył kogokolwiek, który jest w Kościele? Aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. I teraz tak naprawdę, jeżeli każdemu została dana łaska według miary daru Chrystusa, to została dana po to, nie po to, żeby się nią cieszyć w domu, nie po to, żeby się nią cieszyć w rodzinie, tylko żeby wyposażyć świętych do dzieła posługi i do budowania ciała Chrystusa. Czyli ja nie jestem obdarzony po to, żebym się tylko z Panem Jezusem sam na sam cieszył tym, dziękował Mu za to i tak dalej. To jest bardzo konkretna rzecz, która służy do budowania ciała. I teraz, dlaczego, po co budować ciało? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości w pełni Chrystusowej. Czyli jest pewien proces, który postępuje i albo w tym procesie będzie foremne ciało, albo w tym procesie będzie potworek. Bo jeden członek będzie wzrastał szybciej, drugi będzie wzrastał wolniej. Pan Bóg chce się zatroszczyć o to, żeby wszystko było foremne. Tylko pytanie, czy my się chcemy temu poddać. I to dochodzenie do jedności wiary i poznania odbywa się wtedy, kiedy korzystamy z tego, co dostaliśmy, wiedząc o tym, do czego to dostaliśmy. Czyli jeżeli na przykład nauczyciel, nie wiem, to będę mówić ze swojej perspektywy, na przykład nauczyciel dostaje dar nauczania i on ten dar nauczania wykorzystuje tylko po to, żeby pogłębiać swoją własną mądrość, no to wtedy w ogóle nie służy ciału. Jeżeli ktoś jest pasterzem i tak naprawdę, nie wiem, opiekuje się wyłącznie swoimi dziećmi, ale nie buduje tym kościoła, to też nie robi tego, po co to zostało dane. I teraz, jeżeli ktokolwiek z nas odebrał już to, co powinien robić, do czego ma powołanie, a Kościół to potwierdził, to w tym momencie sposób myślenia na ten temat powinien być taki, że to jest po to, żebym ja usługiwał braciom i siostrom, a nie sobie samemu, a nie swojemu jakiemuś tam wąskiemu gronu. Więc to jest pytanie teraz do każdego z nas. Po pierwsze, na ile chce odebrać to, jak powinien usługiwać, czyli po co ma łaskę według miary daru Chrystusa. Ta miara to jest, to o tym decyduje Pan, jaka będzie ta miara. Natomiast to, co dostaliśmy, jest w bardzo konkretnym celu nam dane. I z tego zostaniemy rozliczeni. Czyli staniemy kiedyś przed Panem podczas tak zwanego Trybunału Chrystusa i na pewno zostaniemy zapytani, jak wykorzystałeś w Kościele dar, który został Ci dany. Jeżeli jesteś członkiem Kościoła, to w takim razie co zrobiłeś z tym, co masz? No i sprawa jest poważna, dlatego że wtedy, to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 3, wtedy zostanie rozliczone to, w jaki sposób korzystaliśmy z tego obdarowania i będzie rozliczona nasza służba, czyli to, co robiliśmy. I następna rzecz jest taka, bo tam jest napisane wyraźnie, że jeżeli ktoś budował ze srebra, złota, z drogich kamieni, to to się ostanie. Jeżeli budował ze słomy, z siana i tak dalej, no to niestety spłonie. Czyli dostaliśmy dar, no i teraz pytanie, w jaki sposób go będziemy używali. No to mamy teraz sprawę taką, że szukamy albo budulca, który jest drogi, który może niekoniecznie jest łatwy do znalezienia, więc trzeba się postarać, a najczęściej te budulce są kopalne, czyli trzeba trochę pokopać. Czyli krótko mówiąc, to nie przychodzi samo. Jeżeli ktoś chce budować siany ze słomy, no to on je znajdzie praktycznie wszędzie. Zrobi parę kroków i znajdzie jedno, znajdzie drugie, znajdzie trzecie. No i niestety wtedy coś takiego będzie spalone. Wiemy, jest dalej napisane, że on sam będzie zbawiony, ale to, co zbudował, ulegnie zniszczeniu. Czyli kolejna sprawa. Dostaliśmy dar, budujemy i teraz baczmy na to, w jaki sposób. I teraz, co dalej, czyli ten rozwój. Żebyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi wokoło przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępnie błędnych metod. I tego jest dzisiaj mnóstwo. Sami mówicie od czasu do czasu, że w YouTubie czy na YouTubie słuchamy tego, tamtego. 1000 kaznodziei w tej chwili jest. Są sami nauczyciele na YouTubie. Widzę, że po prostu każdy, kto ma cokolwiek do powiedzenia albo uważa, że ma, to od razu zakłada kanał i już ma zwolenników, subskrybentów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli jesteśmy ciałem, które funkcjonuje jako jedno i wykorzystujemy te dary, które są potrzebne i trzymamy się tego, który to ciało stworzył, to zdecydowanie łatwiej będzie nam nie tylko rosnąć, ale nie być podatnymi na te podmuchy, na fale, którymi są miotani ludzie wszędzie, dosłownie wszędzie w tej chwili. Ale werset 15. We wszystkim, jako prawdomówni w miłości, żebyśmy rośli w Niego, który jest głową, w Chrystusa. I teraz mówimy i mówiliśmy niedawno o tym, że przecież wszystko, co mamy, wszystko, co wiemy, wszystko, jak działamy, jest oparte na naszej relacji z Nim. I to jest prawda. I teraz zobaczcie, co się dzieje w tym wersecie. Że my mamy rosnąć w Niego, który jest głową, czyli w Chrystusa. To jest kwestia relacji osobistej z Nim. Bez tej osobistej relacji nie ma Kościoła, bo nie ma kto Kościoła tworzyć. Bez tej osobistej relacji z Nim nie będziemy w stanie odebrać tego, kim mamy być, jakie mamy powołanie, co mamy robić, nie będziemy w stanie słuchać głosu Pańskiego, bo to jest kwestia Jego i naszej relacji osobistej. Ale to jest, że tak powiem, jeden kierunek, czyli ten kierunek osobisty. Natomiast jeżeli już mamy tą relację, to teraz mamy 16 werset, z którego całe ciało spajane i wiązane przez każde wzmacniające się ścięgno. Czyli nasza relacja z Panem Jezusem osobista, można powiedzieć, że to jest relacja, nie wiem, w górę albo w jedną stronę. I ona jest po to, żeby każdy z nas wiedział, w jaki sposób usługiwać, postępować i żebyśmy rozumieli Jego wolę. Każdy z nas osobiście. Natomiast jak już mamy tą relację z głową, to teraz z głowy, z Niego całe ciało spajane i wiązane przez wzmacniające się ścięgno będzie działało. Rozumiecie, o co chodzi? Nasza relacja z Nim, a w drugą stronę od Niego płynie to, co się dzieje w Kościele. I tu jest napisane coś takiego. To jest druga część wersetu 16, że z Niego ciało jest spajane i wiązane przez każde wzmacniające się ścięgno. I to jest to słowo, które siostra powiedziała dzisiaj. Tak naprawdę powinno być więzadło, a nie ścięgno. Więzadło to jest taka tkanka, która łączy kości między sobą. Ona wyrasta z kości i ona powoduje, że kości trzymają się razem. Ona jest zbudowana z tak zwanej tkanki łącznej. Tkanka łączna jest bardzo silna i w tkance łącznej jest coś takiego jak przestrzeń międzykomórkowa. I teraz zobaczcie, jak tak dokładny jest ten obraz. Gdyby nie więzadło, to by się kości rozleciały, czyli nie byłoby żadnego połączenia i wtedy, nie wiem, jeżeli nie ma, zerwane są więzadła na przykład w kolanie, to jest taka możliwość, że się po prostu rozejdzie cały staw. Teraz jeżeli na przykład, nie wiem, jak ktoś oglądał kiedyś piłkę nożną, to wie, że zerwanie więzadła na przykład w kolanie oznacza operację, bo inaczej nie można biegać. I teraz w skali mikro jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy, że to więzadło jest zbudowane z takiej tkanki, która jest silna, wyrasta z kości, ale w tej tkance jest przestrzeń międzykomórkowa. Czyli jeszcze bardziej w skali mikro okazuje się, że między komórkami w ciele musi być przestrzeń. Czyli to, co spaja, jest zbudowane z czegoś, co w skali mikro również ma pewną przestrzeń między tym, z czego jesteśmy zbudowani. W związku z tym, jeżeli te nasze więzadła mają być silne, to ta tkanka musi być silniejsza. Czyli my znowu wracamy do tego, że jedni drugich, że jesteśmy spojeni, że między nami też jest jakaś przestrzeń, powinna być. I cały ten obraz, on się rozlatuje w momencie, kiedy pękają więzadła, kiedy ta cała przestrzeń międzykomórkowa się rozlatuje. Nie ma. W tym momencie jesteśmy grupą ludzi, którzy się przyjaźnią. Nawet mogą się kochać, ale dalej to nie jest to samo. Ponieważ te wszystkie stawy nie funkcjonują tak, jak powinny. Czyli więzadła. I w dodatku, dalej jest napisane, zgodnie z działaniem w mierze właściwej dla każdej części i to przyczynia się do wzrostu ciała dla własnego zbudowania w miłości. Czyli każde więzadło jest w odpowiednim miejscu. I tak jak siostra powiedziała, te więzadła muszą się czasem naciągnąć. Dokładnie tak. Nie musi zawsze być dobrze, to nie musi być bezboleśnie i czasami będzie ciężko. One się naciągną, ale one zostaną w swoim miejscu, bo tak ciało jest zbudowane. Więc czasami muszą się naciągnąć, oczywiście, że tak. Niech się naciągną, może troszkę boleć, ale dzięki temu te nasze stawy zostaną na swoim miejscu. Więc nie spodziewajmy się, że zawsze będzie miło, natomiast to nie znaczy, że nie mamy korzystać z tych darów, które mamy, z łaski, którą mamy, bo powinniśmy mieć świadomość tego, żeby się ciało nie rozleciało, to trzeba mieć przestrzeń, trzeba mieć relacje, trzeba mieć więzy. Więzadła są od więzów po prostu. I to, co się dzieje, jest zgodne z działaniem każdej części. Czyli jeżeli brat albo siostra mają określone powołanie, o które powinni pytać, a Kościół powinien je rozpoznać, to wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy nogą, czy jesteśmy ręką, czy jesteśmy okiem i tak dalej, i tak dalej. Ale jak będziemy wiedzieli, jeżeli nie mamy relacji i nie mamy tej przestrzeni między sobą? Jeżeli nie będziemy pytali Pana wszyscy. No i teraz możemy oczywiście stanąć i powiedzieć: Panie, potrzebujemy takiego brata, takiej siostry. Nie wiem, daj nam to, bo nam jest to potrzebne. Więc mówimy czasami, prosimy Pana: Panie, jeżeli powołujesz nauczycieli, jeżeli powołujesz, nie wiem, kaznodziejów, bardzo dobrze, będziemy się dalej modlić. I mówmy do Niego w tej sprawie. A jeżeli ktoś już widać, że jest powołany, to niech się nie boi mówić. Bracie kochany, jeden i drugi. Tak więc mówię, to więc mówię i nalegam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują poganie w próżności swego umysłu. Ociemniali w rozumowaniu, z dala od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez niewrażliwość ich serca. Jesteście innymi ludźmi, jesteśmy innymi ludźmi, już nie jesteśmy ociemniali w rozumowaniu, mamy Boże życie i jesteśmy świadomi. W związku z tym co? W związku z tym nasze serca stały się wrażliwe. A poganie byli egoistami. Jako poganie byliśmy egoistami. Bo mieliśmy niewrażliwe serca, czyli nie byliśmy wrażliwi na potrzeby innych. Mówiliśmy dzisiaj o cieple, prawda? Każdy z nas ma potrzebę ciepła. Każdy z nas może tego ciepła udzielić. Każdy z nas dostał możliwość, żeby ogrzać innych. Więc to wszystko mamy. Pytanie, czy tego chcemy używać. I dalej jest tak napisane, że nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, kiedy o Nim usłyszeliśmy i w Nim zostaliśmy pouczeni, jako że prawda jest w Jezusie. I teraz, jeżeli mamy z tym wszystkim problem, to należy zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, bo mamy być inni, mamy inne serca, mamy Ducha Bożego i dalej poddać się odnowie. Czyli jeżeli to nie działa, poddajmy się Panu Bogu. On chce i On wyraźnie napisał, czego chce tutaj. To nie ma w ogóle dyskusji, na czym polega Kościół. Słuchajcie, wszystko jest wyłożone. I krótko mówiąc, nie mamy żadnej wymówki. I zostaliśmy stworzeni, bo ten nowy człowiek został stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Czyli prawda powinna być sprawiedliwa, ale również powinna być święta. Więc jeżeli ktoś na przykład do nas przychodzi z prawdą, to niech to będzie nie tylko sprawiedliwe, ale niech to będzie również święte. Czyli takie, jakie się Bogu podoba. Bo mogę przyjść do człowieka z prawdą i mogę go tą prawdą zniszczyć. Pytanie, jaki mam właściwie motywację, żeby do niego przyjść. No i dalej 25 mówi: odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami kogo? Jedni drugich, czyli jesteśmy my. Dlatego jeżeli chcę powiedzieć prawdę, to ja tą prawdą dotykam nie tylko kogoś, do kogo mówię, ale również ona wpływa na mnie, bo jesteśmy my. Czyli jeżeli mówię prawdę każdy z bliźnim swoim, to jest bardzo ważne, mówiliśmy o tym już wielokrotnie, że życie w kłamstwie powoduje po prostu rozbicie Kościoła. I to jest, zaczynamy tworzyć pozory, zaczynamy być hipokrytami i to ciało zaczyna gnić. Ale to jest związane z tym, że jesteśmy członkami jedni drugich. To jest drugi raz, kiedy to określenie jest tu użyte. Możemy się gniewać, werset 26, ale niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I to jest życiowa sprawa, słuchajcie. To jest tak, że najbliżsi mają to w domach. Jeżeli mąż i żona się nawzajem pogniewają, mają tak zwaną, nie wiem, mają problem i to niech się jak najszybciej godzą przed zachodem słońca. Czyli krótko mówiąc, nie ważmy się iść, nie wiem, zasypiać, zanim nie pojednamy się w domu, zanim nie pojednamy się w kościele, bo mamy takie możliwości w tej chwili. To już nie jest tak, że musimy iść setki kilometrów, żeby się pojednać z bratem. I jest to napisane wyraźnie, Pan Jezus mówi, no dopóki jesteś w drodze z bratem, jest problem, masz do niego coś, on ma coś do ciebie i ty o tym wiesz. I jeżeli to jest tak, że on gdyby cię podał do sądu, to na pewno byś zapłacił, to znaczy, że to jest obiektywny problem, więc idź załatw z nim tą sprawę. Myślę, że nie kradniemy, mam nadzieję, więc werset 28 częściowo przynajmniej się do nas nie dotyczy. I nawet werset 29, on dotyczy niestety niektórych ludzi z Kościoła. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre dla zbudowania, gdy trzeba, czyli za dużo nie ma co gadać, dla udzielenia łaski słuchającym. Krótko mówiąc, jeżeli się wypowiadam, to po prostu powinienem mieć na świadomość tego, co to jest, bo słowo w tamtych czasach, w starożytności, później zresztą też miało znaczenie. To, w jaki sposób ja się wypowiadam, miało znaczenie. To, jakie to miało skutki, w moim umyśle też powinno mieć znaczenie. Dzisiaj nastąpiła całkowita dewaluacja słowa, więc tego się tak nie rozumie. Ale jeżeli mówię, mówmy dla zbudowania. No i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia, dlatego że Duch Boży smuci się z wielu różnych powodów, które zresztą tu wyłożył w Słowie Bożym, a co więcej, On nam daje sygnał, On nam daje znać, że zasmuca Go to, co czasem mówimy i w jaki sposób postępujemy. Bardzo stanowcze słowo w wersecie 31. Wszelka gorycz i gwałt i gniew, krzyk, oszczerstwo niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Czyli no Paweł mówi, nie tolerujmy tego w Kościele, no bo to w ogóle nie przystoi. To nie jest godne powołania. I werset 32, ostatni. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, jedni dla drugich. Trzeci raz. Mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Czyli jeżeli chcemy, żeby to wszystko funkcjonowało, to nie będzie możliwości. Paweł na początku mówi, że ma być spójnia pokoju w jedności ducha, a na końcu mówi, żeby sobie przebaczać, bo Pan Bóg przebaczył w Chrystusie każdemu z nas. Więc jeżeli mamy jakiś problem, to nie udawajmy, że go nie mamy. Czasami mi się wydaje, że my nie doceniamy tego, w jaki sposób to jest wszystko po pierwsze prawdziwe, a po drugie jak to skutkuje. Jeżeli ja mam problem z bratem i próbuję to schować pod dywan, albo rozmawiam z nim i udaję, że tego nie ma, to jest kłamstwo. Ja nie mówię prawdy z bliźnim swoim. Jeżeli w sercu chowam gorycz i nieprzebaczenie, to ja w tym momencie szkodzę nie tylko sobie, nie tylko jemu, ale również całemu Kościołowi. I na koniec chciałbym powiedzieć coś takiego, że te wszystkie rzeczy, o których Paweł pisze, oparte są na tym, co oni już wiedzieli z pism, które mieli, czyli ze Starego Przymierza. I w Starym Przymierzu było tak, że była wspólnota, to była wspólnota izraelska, i był obóz, w tym obozie wszyscy mieszkali, był obóz, w którym mieszkał Bóg i Pan Bóg mówił wyraźnie, że ponieważ mieszka razem ze swoim ludem, w takim razie należy dbać o to, żeby czystość moralna, fizyczna, jakakolwiek była zachowana. Wtedy zachowywało się tą czystość poprzez określony system ofiarniczy. To było wtedy. Ale wszyscy mieli świadomość i Pan Bóg to wyraźnie podkreślał, że mówi, ja jestem Pan i w związku z tym pewnych rzeczy robić nie będziecie. Jeżeli będziecie robić, to wtedy pójdziecie się oczyścić. Mamy nowe przymierze, mamy ofiarę, która oczyszcza. I teraz zobaczcie, co jest w Księdze Kapłańskiej napisane. Werset, to jest rozdział 19, werset 16 i do 18. Nie będziesz szerzył oszczerstw między swymi ludźmi, nie będziesz nastawał na krew swego bliźniego. Ja jestem Jahwe. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata. Będziesz gorliwie upominał swego bliźniego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swego ludu, lecz będziesz kochał swego bliźniego tak jak samego siebie. Ja jestem Jahwe. Ja jestem Bóg Wszechmogący. W związku z tym oni mieli świadomość, że jeżeli jest problem, to ten problem może dotknąć również i mnie. Dlatego, żebym nie ponosił za niego grzechu, ja powinienem z nim porozmawiać, bo to dotyka całej społeczności. Ja wiem, to jest naprawdę poważna sprawa, jak to się mówi, gruba, ale Kościół to nie są przelewki. Kościół jest stworzony przez tego samego wszechmogącego Boga. W związku z tym naprawdę powinniśmy pamiętać o tym, że my, to znaczy sobie nawzajem, my to znaczy jedni drugich, my to znaczy przestrzeń międzykomórkowa, my to znaczy ciepło, my to znaczy więzadła. To wszystko jest ciało, to wszystko jest my. Dlatego wróćmy do tego, bo naprawdę jasno jak słońce jest napisane, a mamy wszystko, co nam jest potrzebne do tego, żeby taki Kościół funkcjonował i żeby nie był zdeformowanym potworkiem. Amen.